wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Pani Aubena Grabowska odwiedziła Trójmiasto i jest naszym gościem.
Witam serdecznie. Dzień dobry, witam również serdecznie. Bardzo lubię odwiedzać Trójmiasto i dziękuję za kolejne zaproszenie.
A przed nami książka, ja pamiętam taką okładkę z czerwonymi ustami, a teraz Lady M ma bardzo piękną twarz, a nawet taką twarz z odbiciem.
No to nowe wydanie, dlatego nowa okładka, całkiem wszystko nowe.
Proponowałam, żebyśmy o tej książce porozmawiały, bo pierwszy nakład w ciągu 2 tygodni, zdaje się, rozszedł.
Tak, tak.
I wiele osób było niepocieszonych, łapały, bo to zwykle jednak kobiety, jakieś e-booki i tak dalej, a teraz mamy okazję się z tą książką.
A teraz
spotkać.
Jest już dodruk, jest wersja papierowa. Niektórzy wolą wersję papierową, tradycyjną. Sama wolę, o ile słucham audiobooków w samochodzie, o tyle e-booka jeszcze żadnego nie przeczytałam, ale znak czasów i coraz więcej osób woli książkę w wersji elektronicznej.
Także troszkę o tej pani tutaj tajemniczej, mrocznej porozmawiamy.
Oczywiście.
Ale myślę, że warto by było też i kilka zdań powiedzieć o pani jako o autorce. Może nie wszyscy wiedzą, że jest pani lekarzem, neurologiem, epileptologiem.
Tak.
Że zaczęła pani pisać dla swoich dzieci.
To prawda. Ja piszę dopiero od 6 lat. Wcześniej byłam tylko lekarzem i czytelniczką. Nigdy mi nie przyszło do głowy, że będę pisała książki. Nigdy o tym nie marzyłam, nie dążyłam do tego. A zaczęłam w ten sposób, że bardzo chciałam spisać dla swoich dzieci właśnie, dla swojej rodziny, głównie dla dzieci, historie związane z Bułgarią, moją drugą ojczyzną, swoje wspomnienia dotyczące babci, regionu, w którym ona się urodziła i gdzie ja spędzałam wakacje, bo to jest taki bardzo specyficzny region, czyli góry Rodopy na południu Bułgarii, góry, które Bułgaria dzieli z Grecją. I z tego powstała pierwsza książka.
Tam, gdzie urodził się Orfeusz. Były też książki dla dzieci,
tak,
nadal powstają,
dla dzieci,
tak? Bajka terapeutyczna.
Bajka
o małpce, która spadła z drzewa.
Tak, bardzo ważna dla mnie sprawa, ta bajka. Zaproponowano mi napisanie. Osoba, która mi to zaproponowała, szefowa portalu tacyjakja.pl, gdzie jestem konsultantem w dziale padaczka, miała pomysł na rozpropagowanie portalu. Właśnie powstawały książeczki, takie bajki terapeutyczne. W założeniu miały to być nie poradniki, a bajki. I ona mi to zaproponowała, mówiąc, że ja tak specyficznie, fajnie odpowiadam na listy pacjentów i może ja bym spróbowała zmierzyć się z taką bajką. Jeżeli to się nie uda, to czeka w pogotowiu profesjonalna bajkopisarka, która tę bajkę napisze. Ja z ogromnym entuzjazmem podeszłam do pracy, właśnie mając świadomość, że może się nie udać, że mogę po miesiącu powiedzieć, że przykro mi bardzo, ale nic z tego. Ale się udało. Powstała bajka urocza, którą dzieci polubiły, oswajająca właśnie z chorobą, o małpce, która miała napady i która nie bardzo wiedziała, skąd się to wszystko bierze, jej siostrzyczce, która chciała pomóc. I razem ze słonicą, która jak się później okazuje też choruje, idą przez dżunglę, później przez pustynię do szpitala specjalistycznego, żeby tam uzyskać fachową pomoc. Po drodze mają mnóstwo przygód, książka jest wesoła i dzieci dostawały, co jest bardzo ważne, o ile nie najważniejsze, tę książkę od swoich lekarzy. Nie musiały jej kupować, nie musieli rodzice kupować, to jest ogromnie było dla mnie istotne i w ten sposób zaczynały rozmawiać z rodzicami o tej chorobie. Rodzeństwo zaczynało rozumieć, często babcie, ciocie i przede wszystkim przestały być takimi przedmiotami w gabinetach, gdzie bardzo często lekarze rozmawiali tylko i wyłącznie z rodzicami, a to dziecko było gdzieś tak z boku. Nagle zaczęły mówić, jakie mają problemy, jakie przemyślenia, jakie dolegliwości i to była ogromnie ważne.
To chyba taka choroba, która wiąże się ze strachem i rodziny,
tak,
i dziecka, prawda?
Tak, ogromnie
stygmatyzująca. Żeby sobie krzywdy nie zrobiło, żeby jemu nie zrobić krzywdy.
Ogromnie stygmatyzująca choroba. Myślę, że bardziej już choroby psychiczne wychodzą z cienia. Coraz więcej mówi się o depresji, nawet o schizofrenii, o psychozach. Natomiast badaczka ciągle ma taki nimb czegoś ubogiego, brzydkiego, wstydliwego, gdzie naprawdę ta choroba nie jest związana z obniżeniem ilorazu inteligencji jako taka, bo jeżeli współwystępuje z innymi chorobami, które właśnie predysponują do upośledzenia, czy wiążą się z upośledzeniem, wtedy tak. Natomiast sama jako taka nie świadczy o tym, że ktoś jest gorszy czy inny. Też i sam strach przed wystąpieniem napadu pacjenta, otoczenia, bardzo duży odsetek depresji z tego powodu. No, ogromnie trudna choroba, stanowiąca wyzwanie i dla lekarza, i dla pacjenta, i dla rodziny. Ale no, starałam się, żeby chociaż dzieci przez bajkę terapeutyczną lepiej się poczuły, wiedząc, że nie są same, nie są w oderwaniu od tego problemu.
Przygody Julka i Mai, cała seria, to też pani.
Tak.
I też różne problemy tam się pojawiają, chociażby internet, komputer, prawda, problemy związane z mózgiem. No ale, ponieważ mamy rozmawiać o Lady M, to chyba skupimy się jednak na kobietach. I to jest tak, coraz mniej olśnień, lotnisko nad ziemią i taka ogromna saga, polska saga, nie wiem jak to nazwać, stulecie winnych. Jeśli ktoś nie wie, to winni to jest nazwisko po prostu, chociaż tak. Oczywiście brzmi dwuznacznie, prawda?
Tak, mnie o taki efekt dwuznaczności absolutnie chodziło. Chciałam, żeby ten tytuł był od razu przyciągający wzrok, żeby stanowił taki efekt jak Matka Królów, żeby się ludzie zastanawiali, co to jest, czy to jest powieść jakaś rozrachunkowa, czy może historyczna stricte, czy jakaś rozprawa. Chciałam, żeby już ten tytuł przyciągał uwagę.
To się zaczyna tuż przed pierwszą wojną światową i przez 100 lat, czyli rzeczywiście właściwie no takie, zresztą bardzo ważne stulecie chyba. My je, zdaje się, w tej chwili zamykamy. Ja mam wrażenie, że zaczyna się jakiś nowy czas i to, co się zaczęło, czyli wiek XX, a tak się liczy, że on się zaczął od pierwszej wojny światowej, że to właśnie teraz dobiega do jakiejś klamry. No a my Polacy to mieliśmy w tym czasie tragiczne
mnóstwo,
i przebogate losy.
I koleje losów, i dzieje. I to jest powieść rzeczywiście, która obejmuje 100 lat życia pewnej rodziny. To jest zwykła rodzina. To nie jest rodzina ani królewska, ani zasiadająca wysoko w hierarchii, ani jakaś specjalnie szlachecka, zwykła wiejska. Rodzina przez to bliska czytelnikowi, bo to są zwykli ludzie, chociaż ich losy w pewien sposób są niezwykłe. Oczywiście zaczyna się w 1914 roku, gdzie podczas bardzo trudnego porodu rodzą się bliźniaczki Ania i Mania. Później bliźniaczki urodzą się jeszcze dwa razy w kolejnych pokoleniach w czasie wojny i później już w latach współczesnych, w 70.
Ale te pierwsze od razu zostają sierotami.
Tak, pierwsze od razu zostają półsierotami. Matka ginie w trakcie, umiera w trakcie porodu. To akurat częste zjawisko w tamtych czasach, podczas porodów w połogu. Druga dziewczynka rodzi się tak maleńka i tak wątła, że lekarz, który przyjmuje poród, bo zostaje poproszony do tego porodu, mówi: módlcie się, ochrzcijcie i módlcie się za nią, bo pewnie nie dożyje jutra, ale dziewczynka przeżywa nie tylko ten następny dzień, ale też i wiele, wiele lat.
Wielką pracę pani wykonała historyczną, szukając różnych źródeł, danych, żeby to umiejscowić na przestrzeni 100 lat. Także ogromnie podziwiam. Tak jak czytam, kiedy pani sama w różnych wywiadach opowiada, że najpierw pisała w czasie pracy, gdzieś tam, czekając na wyniki, które należałoby opisać. Potem wieczorami. No ale przecież ciągle pani pracuje i nie jest to praca lekka. Trójka dzieci.
Tak.
Tak? Dom.
Trójka dzieci, dom.
Koty?
Są koty. Koty, trzy koty.
Trzy
tak.
Koty. Nie, koty niby tylko śpią i jedzą, niektórzy mówią, ale potrafią też zdemolować mieszkanie. Nie, a zupełnie poważnie mówiąc, jeszcze do tego podejmować się czegoś, co nie jest tylko grą wyobraźni, czy jakimś czerpaniem z takich obserwacji życiowych, ale wymaga rzeczywiście rzetelnej pracy historycznej, prawda, żeby udokumentować.
Ale to była sama przyjemność, muszę powiedzieć. Ja nie miałam jakiejś świadomości trudu wielkiego, jakiego się podejmę. I może też przez to to szukanie źródeł nie było aż tak trudne. Ja, kiedy zaczynałam pisać pierwszy tom, mówiłam w wywiadach, że właśnie piszę, że to będzie powieść historyczna, akcja będzie osadzona w okolicach, w których ja mieszkam i w okolicach, z których ja się wywodzę, czyli w Pruszkowie, Brwinowie, Milanówku, Podkowie, i tak sobie wymieniałam, bo ja mieszkam w Brwinowie i tak mi się wydawało, że ten sam Brwinów to na 100 lat to w ogóle nie starczy, bo coś to tam się mogło specjalnego dziać, jeden Iwaszkiewicz i do widzenia. I okazało się, że bardzo się myliłam, bo tych ciekawostek, tych faktów, niezwykłych ludzi, którzy tam mieszkali, niezwykłych historii rodzinnych i prywatnych, wystarczyło na jeszcze 10 kolejnych tomów i z wielu historii musiałam z żalem zrezygnować, bo po prostu się nie zmieściły i też wtedy sobie zdałam sprawę z takiej pisarskości, z takiej cechy, że pisarz nie może jak reporter, jak dziennikarz wrzucić wszystkiego absolutnie, czego się dowiedział i nie może pokazać, to też wiem i tego też się dowiedziałam. O, i tu proszę, też byłem i przeczytałam, tylko musi wybrać to, co jest rzeczywiście potrzebne dla celów budowania postaci, dla celów opowieści. I to było bardzo, i to było najtrudniejsze. Mhm. Wcale nie szukanie tych faktów i historii, a znajdowałam je łatwo, bo w annałach kościelnych i w różnych takich internetowych wywiadach z ciekawymi ludźmi z Brwinowa. Jeden wywiad przeprowadzili harcerze na przykład, na zasadzie zadania, znajdź ciekawą postać w twojej okolicy i z nią porozmawiaj. I to był pan, który przeżył wojnę, który przyjechał z Łodzi do Brwinowa i ukrywał się. Też są tacy lokalni siłacze nasi, którzy nie wiedzieć czemu spisują historię, ale taką naprawdę bardzo drobiazgową Brwinowa. Od tego, ile było ulic skanalizowanych w tym a tym roku, poprzez to, kiedy kostka brukowa została położona tu i tam, aż przez historie, które ja wykorzystałam, na przykład, że w Brwinowie działały trzy tajne, bardzo sprawne szpitale w czasie II wojny światowej, gdzie przywożono powstańców. Ja miałam taką świadomość z nieświadomości, że to powstanie sobie było, a później gdzieś tych ludzi załatwiano lekarsko. Mhm. I nigdy się nie zastanawiałam, aż wstyd. Wydawało mi się, że no to gdzieś pewnie w szpitalach w Warszawie, no może gdzieś w jakichś tajnych miejscach, ale okazuje się, że w okolicach było mnóstwo, w piwnicach domów, sal operacyjnych, gdzie operowali profesorowie Akademii Medycznej, też ukrywające się instrumentariuszki, całe zaplecze, gdzie oczywiście wygotowywano narzędzia w wodzie i niejedno życie uratowano. I to są bonusy dla mnie, że ja się tego dowiedziałam.
Mhm. A z jaką reakcją się pani spotkała czytelników? Bo wydaje mi się, że właśnie Stulecie Winnych jest taką książką, która obudziła szczególnie duże emocje, akceptację tak. Też i taki okrzyk, och, tak na to czekaliśmy.
Tak, i muszę powiedzieć, że nie spodziewałam się aż takiego entuzjazmu, co mnie ogromnie ucieszyło. Faktycznie ja nie słyszę głosów na nie. Ja nie słyszę, że to może jakieś takie wtórne, albo nie do końca, albo oczywiście no, nie wszystko się wszystkim podoba, ale było ogromne wyczekiwanie już na drugi tom. Już nasze skrzynki mailowe się zapychały prośbami o możliwość przeczytania przed publikacją. W zaprzyjaźnionej księgarni w dniu premiery trzeciego tomu ustawiła się kolejka z rana.
Jak po Harry'ego Pottera.
Po Harry'ego Pottera zupełnie. I to ogromnie mnie cieszyło. Dostałam mnóstwo maili i na moją pocztę i przez Facebook w prywatnych wiadomościach i w publicznych wiadomościach, że ludzie czytają, że proszą o jeszcze. I mnie się wydaje, że ja nie chcę się tu upierać, że Stulecie było pierwsze po tym długim czasie bez sag, ale na pewno jedno z pierwszych. Teraz już idę do księgarni, już widzę tom pierwszy sagi o rodzinie Saga, o rodzinie tej czy innej. Myślę sobie, nie, no jednak ja byłam pierwsza z taką epicką historią.
Teraz zapytam, jak to z Lady M było? No bo różne są źródła, takie myślę pierwsze pomysły, prawda? Coraz mniej Olśnin, to zdaje się tam było tak, że jechała pani pociągiem, tak? Dobrze kojarzę?
Tak,
i vis-a-vis dziewczyna bardzo podobna, Tak hamowanie, jest. Wpadłyście na siebie.
Wysypały zderzone. Nam się rzeczy z torebek. Pozbierałyśmy je i ja wtedy sobie pomyślałam, ciekawe co by było, gdyby to był wypadek, coś poważniejszego i czy może gdyby jej się coś stało, a mnie nie, czy mogłabym na przykład wyjść z tego pociągu jako ona. Ja byłam wtedy bardzo zmęczona i wtedy ta historia zaczęła się rodzić we mnie. To była moja pierwsza powieść, którą napisałam dopiero po Orfeuszu, po Małpkach i dwóch częściach Julka i Mai. Wtedy dopiero jakby zrozumiałam, że ja chyba to tak już zostałam pisarką albo już tak piszę i udaje się to i bardzo chcę i może ja bym napisała fabułę. Także to był taki mój debiut powieściowy, coraz mniej Olsień.
To ja teraz zacytuję, dobrze?
Proszę bardzo.
To ze środka książki, właściwie tuż nad blisko końca. A brzmi to tak. Gosiu, Zuzanna chwyciła ją za ramię tak mocno, że Małgorzata się potknęła. Masz krew na rękach, wyszeptała jej do ucha. Małgorzata stanęła jak wryta i wytrzeszczyła oczy na koleżankę, która usiłowała zbliżyć swoje wargi do jej uszu, najwyraźniej po to, żeby dalej cytować Szekspira. Czyś ty zwariowała? Małgorzata syknęła, wyrywając rękę. To nie moja wina, że on umarł. Tu przerwę.
Właśnie zachęcamy Państwa, żeby się dowiedzieć, co przed i co po, ale, o co chodzi, o kogo.
No właśnie, bo Lady M i pani królowa powieści kobiecej czy prozy kobiecej spodziewamy się, no powiedzmy, powieści obyczajowej, romansu. Tak to się trochę też i zaczyna, no ale później to już jest kryminał z elementami thrillera. Tak naprawdę.
Moje książki są takie przewrotne. Ja muszę powiedzieć, że nie lubię tych tytułów, że królowa czy księżniczka. Ja tylko mam nadzieję, że to, co ja piszę, trafia i do kobiet, i do mężczyzn. Pewnie mówi się literatura kobieca, dlatego że to przeważnie kobiety kupują, ale mam sygnały, że kobieta kupuje, po czym daje mężowi czy partnerowi, zobacz, przeczytaj, spodoba ci się. I mąż faktycznie czyta i mówi, tak, to faktycznie mi się podoba, bo takiej twojej historii tam o tych kwiatkach czy innych, to bym w życiu nie przeczytał. I takie są moje książki. Coraz mniej Olśnień ma też elementy kryminału. Tam jest tajemnica, zaskakujące zakończenie. I w Lady M też. Te nawiązania do Szekspira są nieprzypadkowe. To jest Lady Macbeth. To jest moja ulubiona postać literacka. Ulubiona to nie znaczy, że ja się na niej wzoruję. Chodzi o rys, o przedstawienie postaci, o stworzenie w ogóle tak złożonej, głębokiej postaci. Jak to zrobił Shakespeare, po czym ustawił ją tak troszeczkę z boku. Ona tak popycha tego Macbetha, który jest bardzo słaby i tak sobie gdzieś tam nawet nie ma wyraźnie opisanego przecież momentu jej śmierci w Macbecie. I ja już bardzo lubię nawiązywać do literatury. Coraz mniej się nie jest nawiązanie do Huxleya, do Nowego Wspaniałego Świata. Tutaj właśnie do Szekspira i bardzo wiele jest momentów tożsamych. Właśnie ta krew na rękach, jest dużo krwi. Ta krew najpierw jest taka przypadkowa, później jednak wiąże się ze zbrodnią. I też są analogiczne sceny, to tej sceny słynnej z wiedźmami. Ja posyłam Małgorzatę do wróżki, do astrologa, w ten sposób zderzając jakby świat współczesny i tamten. Po prostu chciałam pokazać, że mimo, że tamta historia wydarzyła się setki lat temu, jakby ciągle podobne rzeczy się zdarzają. Ja nie potrzebuję jakby portretować jakiegoś przekroju pokolenia, brać jakiejś typowej postaci, takich jakich jest setki. Dlatego mogę sobie napisać o osobie, która jest taka, jaka jest. I to ona zostaje moją bohaterką.
Małgorzata.
Małgorzata, bo tak.
M. Mąż jej Krzysztof.
Krzysztof.
I teraz o nich po prostu porozmawiajmy, bo już dawno zauważył, znowu cytuję, że ma więcej kobiecych cech niż męskich. Nie jest typem zdobywca ani samca alfy. to ona jest samicą alfa.
Tak, to ona jest samicą alfa. Jego poznajemy, tak jak Macbetha, w chwili, kiedy osiąga sukces. Macbeth wygrał bitwę, walcząc po stronie przegranego. Krzysztof zostaje kierownikiem katedry anatomii prawidłowej Akademii Medycznej. I ponieważ Małgorzata, jego żona, zawsze była rozczarowana, że po medycynie nie wybrał takiej aktywnej praktyki lekarskiej, nie został chirurgiem, kardiochirurgiem, jakimś takim bardzo spektakularnym, tylko sobie pracuje jako asystent na Akademii Medycznej i tam uczy studentów. Ona uważa, że to jest jednak taki lekarz drugorzędny. Doktor, nie doktor, nie wiadomo co. Myśli, że kiedy przyjdzie jej powie, że osiągnął kierownicze stanowisko, ona wreszcie będzie zadowolona. A ona, jak Lady Macbeth, mówi: świetnie, ale to jest dopiero początek. Dopiero zaczynasz się piąć po szczeblach kariery, a ja ci w tym pomogę. I on, ponieważ jest słaby, nie umie się przeciwstawić, nie umie powiedzieć, że interesuje go to, a nie interesuje go tamto, zaczyna jakby z nią grać w grę. Trochę bierny opór, trochę do przodu, 3 kroki do tyłu. I z tego się biorą wszystkie nieszczęścia.
Moja sympatia była po stronie Krzysztofa, a sympatia autorki? Bo piękna jest Małgorzata, Lady M, ale porażająca trochę.
Odpychająca, ona jest porażająca, odpychająca, ale z drugiej strony ja jej nadałam pewne cechy ludzkie. Na przykład ona jest nauczycielką klas 1-3, ona ma świetne relacje z dziećmi, widać, że ona bardzo dzieci lubi, rozumie i jest dobrą nauczycielką. Poza tym ona jest troszeczkę taka jak Barbara Niechcica, Krzysztof trochę jak Bogumił, niby wszyscy po prostu mu współczują, że on taki biedny i w ogóle, że taką babę sobie wziął okropną, a tymczasem ona go nie zdradza, to on zdradza ją. Ona się potrafi kontrolować pod tym względem, a jemu puszczają wszystkie hamulce, więc to też jest tak, że poznajemy go jako takiego biednego, przegranego i zaczynamy mu współczuć. No, ale z czasem się okazuje, że współczujemy osobie słabiej, która zdradza żonę, no, postępuje nie najlepiej i nie najpiękniej, więc może to nie trzeba mu aż tak współczuć.
No tak, ale on w tym drugim związku wreszcie może być tym samcem alfa przez chwilę chociażby, więc no jest to jakaś rekompensata psychiczna tej sytuacji, którą on ma w domu, że na wszystko, absolutnie wszystko, on musi się zgadzać. Nigdy nie ma racji. Zawsze żony musi posłuchać do końca, prawda? I postąpić tak, jak ona to zaleci. No a tutaj mógł wreszcie zaistnieć.
Tak, bo kochanka jest delikatna, dobra, czuła. Ona nic nie chce specjalnie od niego. Przyjmuje go takim, jakim jest. Podziwia go. On może się przy niej wykazać i męskością, i spokojem. Nie musi nikogo udawać. Nie musi z nią walczyć, ani w sypialni, ani na co dzień. I to jest taka idealna sytuacja.
A książka zaczyna się od motyli w brzuchu. Tak, więc to, co czuje Lady Małgorzata, powiedzmy, jest bardzo ważne do tego drugiego mężczyzny. I mówi pani, że ona nie ulega, że no tak, tylko że u niej chyba decyduje o tym ogromna pycha i pogarda. Tak, znaczy pycha
też
i pogarda,
prawda,
do
ale mimo
części znacznej
zdradza
rodu męskiego i ludzi w ogóle, prawda?
Nie zdradza męża. Ona się jakby łapie na tym, że odczuwa to, co odczuwa. Nie jest w stanie nad odczuciami zapanować, natomiast umie zapanować nad odruchami swoimi. Nie pozwala sobie na chwilę słabości, bo on ją zdradził, bo nie będzie żadnych konsekwencji. Jakby to też jest taka jej pozytywna cecha, chociaż jest osobą pyszną, niesympatyczną, bardzo zarozumiałą, męczącą wszystkich wokoło w imię jakichś swoich urojonych chceń. Nie umie się przyjaźnić, odrzuca przecież przyjaźń Zuzanny, która naprawdę jest dobrą przyjaciółką, szczerą i lojalną. No taka jest.
Jest dość okrutna. Ja tu nie chcę zdradzać wszystkiego, ale jest taki moment, kiedy zdaję sobie sprawę, że jakoś tam się przyczyniła do jednej i drugiej śmierci dla dobra swoich bliskich.
Tak.
Jest bardzo z tego zadowolona.
Bardzo, tak, jest bardzo z tego zadowolona. Ona uważa, że ponieważ nie przyczyniła się do tej śmierci bezpośrednio, czyli nie zabiła pana profesora ani tego chłopaka, tylko profesor zmarł śmiercią naturalną, ten chłopak sam kupił sobie narkotyki i ona uważa, że nie ma w tym jej winy, ale kiedy Zuzanna jej mówi, Małgoś, masz krew na rękach, mówiąc o sytuacji dosłownej, że widzi na jej palcach czerwoną smugę i mówi, Małgoś, masz krew na rękach, zupełnie zwyczajnie, nie idź z tym do ludzi, bo ktoś zauważy to jednak głupio. Ona właśnie reaguje, mówi, że nie zabiłam go przecież. Przecież on sam umarł, to nie jest moja wina.
Razem z mężem, z Krzysztofem, w którymś momencie wybierają się na wernisaż jej przyjaciółki z pracy. Dosyć niezwykły wernisaż, ponieważ autorka zechciała sportretować tę samą kobietę w 40 chyba odsłonach.
Tak, 40 różnych odsłonach.
Czyli jest to no, trochę też to, co pani pewnie robi w swojej prozie, tak? Czyli
tak.
Te różne odbicia, można powiedzieć, kobiecej natury, kobiecego losu.
Tak, właśnie tak chciałam, żeby ktoś to zauważył, że na wernisażu jest właśnie 40 portretów tej samej kobiety w różnych nastrojach i one są zupełnie inaczej zatytułowane. Żal, smutek, miłość, przyjaźń. Jest 40 różnych tytułów i między innymi strata, czyli ten obraz, który spodobał się Małgorzacie i który Krzysztof dla niej kupił, chociaż sam uważał, że nie jest ani najlepszy, ani najładniejszy obraz i nawet sama autorka doradzała, żeby może wybrali jakiś inny.
I tak pani szuka tych różnych kobiet? Gdzie właśnie? W jaki sposób się pojawiają pani bohaterki? Bo w sumie, jeśli chodzi o Lady M, to tak do końca nie otrzymałam odpowiedzi. Nie było żadnego
poziomu. Ja je wszystkie wymyślam. To nie są kobiety, które ja widziałam, które w jakiś sposób się zetknęły, z którymi w jakiś sposób się zetknęłam. To nie są kobiety skompilowane z tych, które ja znam. Ja je wymyślam jak aktor swoją postać, od początku do końca. Nawet jeżeli nie piszę o nich od momentu urodzenia, to im wymyślam jakiś poród, dzieciństwo, gdzie mieszkały, jaki był, jakiś rodziców. Zresztą
czyli to jest w głowie gdzieś tam, tak?
Ze wszystkimi bohaterami i w momencie, kiedy stawiam postać do książki, to już ta postać jest. Ja praktycznie już ją mam z całą jej głębią, z poruszaniem się, ze specyficznym językiem, którego używa, ze sposobem mówienia. Ja nie mam później problemów z pisaniem dialogów tak, żeby to było widać, że to dwie różne osoby ze sobą rozmawiają, a nie jedna, bo ja widzę te dwie różne osoby, jak rozmawia Zuzanna i rozmawia Małgorzata, później Malwina, to
czyli taka wizualizacja po prostu, tak?
Ja znam ich przeszłość, ja wiem, jakie one były, już nie pomylę, one będą mówiły każda w specyficzny sposób od początku do końca. Także ja swoich bohaterów kreuję. Jeszcze nie miałam tak, żeby sportretować kogoś, kogo znam. Nie ze strachu. Ja po prostu nie czuję potrzeby. Pytano mnie wielokrotnie, czy Bronia, Nestorka rodu ze Stulecia Winnych, czy to jest moja babcia. Mówiłam, że nie, absolutnie nie, to nie jest moja babcia, nie ma żadnych z jej cech. Prędzej to jest nawiązanie do markezowskiej Urszuli ze 100 lat samotności niż jakaś postać z mojej rodziny.
To w takim razie porozmawiamy przez chwilę właśnie o rodzinie Małgorzaty, bo obserwujemy ją tutaj w bardzo krytycznym momencie i matka jest śmiertelnie chora. I właśnie taka sytuacja, której ani Krzysztof, ani pewnie czytelnik do końca nie rozumie, prawda? Co się stało? Dlaczego ta rodzina wybrała separację, milczenie w tak ekstremalnej sytuacji, kiedy wiadomo, że to dni dzielą nas od ostatniego rozstania, ostatecznego rozstania, prawda, z matką. I takie odsunięcie się. Kto od kogo się odsuwał? Ja miałam wrażenie, że matka jakby uprzedziła to, że córka i tak nie okaże jej uczuć się.
Ja myślę, że to tak właśnie było, że matka, wiedząc, że córka nie okaże jej serca, nie po, nie przeprowadzi jej na tamtą stronę. Wolała się odsunąć, wolała, żeby to była jej decyzja, żeby ta córka, jedyna córka, pozostała w jej oczach taka nieskalana, doskonała i wspaniała. A ponieważ mieli podobne relacje jak Krzysztof z Małgorzatą, to ojciec też na to przystał i też był bez zdania, że prośbę umierającej matki należy uszanować i absolutnie tak się należy zachować, czego Krzysztof nie mógł zrozumieć tak zwyczajnie po ludzku. I ja muszę powiedzieć, że jako lekarz zetknęłam się wielokrotnie z kwestią odchodzenia, gdzie i nagle, bo tak się dzieje na przykład w przypadku udarów mózgu, jest to choroba, która zaczyna się nagle u starszej osoby i często kończy się niestety śmiercią. Rodziny w bardzo różny sposób reagują właśnie na kwestie choroby tak ciężkiej i powolnego odchodzenia. Czasami jest tak, że ludzie absolutnie wypierają to i uważają, że to tylko niekompetencja lekarza sprawia, że chory nie wyzdrowieje. Niekompetencja, brak życzliwości, chęć do pracy jakiejkolwiek. A czasami jest tak, że rodzina chce i to często najbliższa, żeby to się jak najszybciej skończyło, bo nie są w stanie trwać w tym procesie odchodzenia, gdzie nie wiadomo, czy on będzie trwał 2 dni, czy 2 tygodnie, czy 2 miesiące. Więc to też są bardzo różne podejścia. Tutaj oczywiście je jest skrajne i zupełnie szokujące wręcz. Ale no tak jak mówię, są różne reakcje.
Ta książka ma taką narrację, cały czas przenosimy się w czasie, tak, prawda? No to wywołuje pewien suspens, to znaczy śledzimy wydarzenia, tak, a potem poznajemy ich źródła, czy odwrotnie wybiegamy do przodu. Skąd to się wzięło? Jak to przyszło do głowy?
Lady M to jest moja druga powieść, po coraz mniej olśni. Mhm. Przed lotem nisko nad ziemią i przed stuleciem winnych. I o ile w coraz mniej olśni, ja zastosowałam taką narrację, że są 3 bohaterki, które mówią w pierwszej osobie. I jakby to, co one chcą, żeby czytelnik wiedział o nich samych i o zdarzeniach, to mówią. Tam właściwie nie ma nic obiektywnego, wszystko jest subiektywne, bo one się też i usprawiedliwiają, mówiąc w pierwszej osobie. Tutaj zastosowałam taki właśnie chwyt, że od początku wiadomo, że była rodzina, że były problemy, że pojawiła się kochanka, która nie żyje i że Krzysztof po próbie samobójczej przebywa w szpitalu psychiatrycznym i to wszystko, co opowiada o sobie, opowiada psycholożce, która z nim rozmawia, która mu pomaga przejść przez tę traumę. Chciałam efektu, że od początku wszystko wiadomo, ale jakby jak czytelnik idzie dalej, to nagle jakby wie coraz mniej i coraz mniej. Także potrzebowałam tych przenosin w czasie. Też pani Dorota Koman, która prowadziła spotkanie autorskie moje ostatnio, ona też zwróciła uwagę, że jest taka duża hasłowość u mnie, motyw przewijający się, nie tylko krew, ale też rachunki, które on płaci. Najpierw takie właśnie konkretne, przelewem przez internet, później rachunki w przenośni. I takie puentowanie też jest dla mnie ważne, żeby każdy rozdział kończyć jakimś zawieszeniem, tajemnicą, albo zupełnie zmieszać czytelnikowi w głowie. Ja nie lubię prostych książek, jasnych i łatwych, dlatego takie piszę.
Ja mogę tylko zapewnić, że mimo, że z początku pozornie wszystko wiadomo, to rzeczywiście później jest coraz gęstszy las i coraz ciemniej, a zaskoczenie jest na końcu i tak ogromne. Tak jak powinno być w kryminale właśnie,
prawda? Tak, to jest, rzeczywiście najbardziej kryminalne ze wszystkich moich książek. Ja uwielbiam kryminały, dlatego w każdej jest jakiś element tajemnicy i w Olśnieniach, i tutaj w Lady M. I wydaje mi się, że jednak czytelnika pozostawić zaskoczonego warto.
A takim motywem tutaj też jest woda żywiołem, elementem, tak, prawda? Ona się pojawia w sposób znaczący i to mi się skojarzyło. Nie wiem, na ile to jest aktualna informacja, ale gdzieś przeczytałam, że ma pani zamiar pisać coś zainspirowanego faktem znalezienia szczątków Jana Chrzciciela.
I ja sobie tak pomyślałam, bo różne pomysły chodzą mi po głowie, że wielokrotnie mnie pytano, czy ja wrócę do Bułgarii w fabule. I ja przeczytałam gdzieś właśnie, że autentyczne kości Jana Chrzciciela odnaleziono na wyspie małej koło Sozopola. Potwierdzono to już, że to są rzeczywiście te kości. I może ja bym napisała jakiś taki kryminał, którego akcja rozgrywa się 2000 lat temu i współcześnie w Bułgarii właśnie. No ale w międzyczasie padłam na pomysł innej fabuły i teraz jestem w trakcie pisania drugiego tomu kolejnej sagi, innej niż Stulecie Winnych, więc trochę to odłożyłam, tę Bułgarię na bok. Ze mną to tak jest, że ja muszę to zobaczyć całe, muszę widzieć tę książkę prawie całą, muszę jej bardzo chcieć i wtedy ja ją napiszę.
A to co teraz pani pisze?
Teraz piszę taką trylogię. Ona jest o tyle inna niż Linni, ponieważ bohaterka będzie jedna. To nie będzie rodzina, tylko to będzie jedna bohaterka. Z nią udamy się w niezwykłą podróż wieloletnią. Tyle zdradzę. Akcja się zaczyna w 1880 roku pod Warszawą, gdzie rodzi się dziewczynka nieślubna, córka hrabiego i dziewczyny podkuchennej.
No dobrze. Zapowiada się fascynująco. Cały czas pani pisze.
Tak.
Pisze pani coraz więcej.
Tak.
Pisze pani bardzo dużo.
To
jednocześnie
prawda.
Pracując i tak jak już powiedzieliśmy, dom, dzieci i tak dalej. Co to pani daje? Czy to jest rodzaj też może, znaczy nie chcę powiedzieć terapii, ale jakiegoś, nie wiem, drugiej fazy życia,
może tak słowo, być? Tak. O ile Orfeusz był właśnie takim niespiesznym spisywaniem historii, które ja pamiętam, które usłyszałam dla właśnie dzieci, dla przyszłych pokoleń, bo ja jestem z Bułgarią ogromnie związana, moje dzieci już nie tak bardzo. I nie chciałam, żeby pewne rzeczy uległy zapomnieniu. O tyle, kiedy już znałam sobie sprawę, że chcę pisać, nagle zaczęły z mnie wylatywać historie, pomysły na fabułę, na bohaterów, na zdarzenia, które opisuję w książce. Tak dużo tego było we mnie, że może dlatego ja tak dużo piszę, bo może ja powinnam wcześniej zacząć, ale ponieważ nie, mi to nie przyszło do głowy, to teraz w jakiś sposób nadrabiam, żeby te historie nie uleciały gdzieś w eter, tylko znalazły swoje miejsce na kartach książki. I to pisanie jest jakby niezależne od moich nastrojów, od mojego zmęczenia, bo kiedy jest mi źle, coś się dzieje złego w moim życiu, to pisanie pomaga mi zapomnieć o tych sprawach, uporządkować myśli, wejść na jakiś taki tor. A kiedy jestem bardzo zadowolona, z kolei piszę z radością i te wszystkie pomysły przelewam na papier. Jest tak, czy siak
jest. A to się nie odbija,
dobrze.
Przepraszam, że także jest fragment pisany w takim
nie.
stanie, a w takim nie.
To efekt muszę jest, powiedzieć, że nie.
Składa
efekt
się
jest
to
taki
w jedno,
sam. Ja
tak?
nawet sobie myślę, że może rzeczywiście jakiś profesjonalizm we mnie
no musi być.
Jest,
i ten reżim co najmniej trzy strony,
tak,
czy
trzy strony dziennie, w dzień powszedni dwie, trzy strony, w sobotę, niedzielę po pięć. I to się rzeczywiście udaje. To nie jest dużo, jednocześnie na tyle dużo, że po czterech miesiącach ta książka jest i dlatego to jest tak szybko. Potem muszę odpoczywać, co najmniej miesiąc nic nie mogę napisać, bo jestem tak zakręcona, że nic nie wychodzi. I jest mi to potrzebne, bo przecież nikt bardzo długo na te książki nie czekał. Teraz czytelników, którzy czekają, którzy mam wrażenie, że te 5000 osób, które wykupiło w 2 tygodnie Lady M, to są osoby, które czekały na moją kolejną książkę, niektóre jakoś tam przypadkowo się dowiedziały, więc teraz ktoś już czeka, ale wcześniej nie czekał, więc ja nie musiałam pisać, a jednak czułam taką potrzebę, żeby ciągle przelewać na papier to, co ja chciałam i w sposób, w jaki chciałam i o ile ja jestem osobą bardzo taką niepewną, siebie się nie upieram, że to tak ma być o tyle przy książkach. Ja bardzo broniłam na przykład coraz mniej Olsi, bo kiedy próbowałam ją rozsyłać do wydawnictw, no właśnie słyszałam, że to nikt takiej narracji to jeszcze nikt nie widział, żeby trzy osoby w pierwszej osobie mówiły, trzeba wybrać jedną bohaterkę, a pozostałe dwie mają mówić w trzeciej osobie, tę bohaterkę ocieplić pierwszą, no inne zakończenie ma być. I o ile ja jestem taka uczalna i zwykle jak mi ktoś zwraca na coś uwagę, to biorę to pod uwagę, że pewnie skoro tak mówi, to znaczy, że ma rację. O tyle w przypadku pisania bronię swojej narracji na przykład, swoich zakończeń, swoich bohaterów, bo uważam, że napisałam tak, jak trzeba.
Bardzo mnie dziwią te wymagania, czy też ograniczenia wyobraźni chyba wydawnictw, no ale...
To wydawnictwo przede wszystkim chce, żeby się książka sprzedała. Ja muszę powiedzieć, że moje wydawnictwo Zwierciadło, któremu bardzo dziękuję, że jest, absolutnie nigdy nie usłyszałam żadnych takich, że to tam trzeba coś ocieplić, albo coś wyrzucić, albo nie takie. Pierwszą książką, którą wydało Zwierciadło, jest Lotnisko nad ziemią. Moja najtrudniejsza, najsmutniejsza książka. I nie usłyszałam słowa, że to coś jest nie takie, że może by tam zmienić, czy coś dodać, czy może ocieplić, czy rozweselić. Nic takiego nie słyszałam. Zawsze szanowano to, co napisałam. Na zasadzie takiej, że skoro bierzemy autorkę, to taką, jaka jest, a nie coś tam lepimy. Ale często właśnie takie bardzo znane wydawnictwo literatury kobiecej, właśnie Olsi, jak powiedziało, że takiej książki panie w pociągu nie przeczytają, nie utożsamią się z bohaterkami, nie będą lubiły bohaterek, nie będą lubiły mnie jako pisarki, a już takiego zakończenia nie zaakceptują w ogóle.
Kim jest pani w pociągu? Pani może być panią w pociągu? Ja mogę być panią w
Oczywiście,
pociągu.
Oczywiście, że tak.
Będzie miała swoją książkę.
Więc dlatego nie upierałam się, tylko przyjęłam do wiadomości to, co wydawnictwo powiedziało i powiedziałam, a no nie chcecie państwo, to nie ma problemu.
Lotnisko nad ziemią, to śmierć i rozpacz, utrata taka.
Tak, śmierć i rozpacz, strata, poczucie zupełnej klęski, brak nadziei, a jednak ta książka jest czytana.
Bo tak się zdarza i trzeba dalej żyć,
tak,
prawda? I to jest najtrudniejsze. Tak też rozmawiam o tym, bo czytając sobie tę Lady M, myślałam o Krzysztofie jako człowieku, który właściwie, on wiedział mniej więcej, jak chce żyć. Czyli, że on nie chce robić kariery, że on nie chce być lekarzem leczącym, tak, klinicznym, tylko chce po prostu te swoje rzeczy robić, co jego żona pogardliwie nazywała krojeniem trupów. No i nie dane mu było zaznać tego szczęścia, bo był popychany dalej. Ale każdy z nas jest w takiej sytuacji, że czasem tak jest, że się czuje, że moim zadaniem jest co innego, prawda? Pani jakby się znalazła w tych dwóch nurtach i to się cały czas uzupełnia i równo płynie, tak?
Nie tak równo, dlatego że ja zaczęłam pisać, kiedy odeszłam z kliniki. W klinice bardzo intensywnie pracowałam. Jak to w klinice? Dużo pracowałam naukowo, dużo pisałam, dużo żurowałam. I wtedy w ogóle nie było mowy o tym, żebym ja w ogóle myślała o jakichś prozach i też mi to nie przychodziło do głowy. I odeszłam, ponieważ sytuacja rodzinna mnie do tego skłoniła. Było mi ciężko z dwójką małych dzieci w takim trybie właśnie dyżurowym. To jest trudne bardzo. Poza tym praca lekarza jest ogromnie wyczerpująca, odpowiedzialna. To nie jest tak jak na filmie. Czasami patrzymy, że przyjeżdża do Leśnej Góry jeden pacjent, i sztab lekarzy się nim zajmuje, po czym jak go wyleczy, to przychodzi wtedy drugi. No i często się robi kilka rzeczy naraz i to jest bardzo trudne. I dopiero jak znalazłam spokojniejszą pracę, kiedy właśnie zaczęłam pisywać te badania i pojawił się czas i brak dyżurów i taka możliwość, żeby się tu zastanawiać, co by tu zrobić, zanim to badanie zostanie wykonane, żebym je opisała, to wtedy zaczęłam pisać. Także to nie pisałabym pewnie, gdybym nadal pracowała w klinice. A że niektórzy z nas uważają, że nie są na swoim miejscu, to też ma takie jakby dwoiste wytłumaczenie. Albo ludzie nie są rzeczywiście i robią coś, czego nie chcą, czego żałują. Dokonali w wieku 18 lat często jakiegoś złego wyboru i nie potrafią nic innego robić i nie umieją.
Nie mają tej siły,
nie mają
żeby
tej
się
siły.
Przestawić. Mhm.
Albo po prostu uważają, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, wszyscy inni mają
tak
lepiej, bo ja jestem lekarzem, a gdyby ktoś był lekarzem, to by coś tam, ja mogę myśleć, a gdybym ja była dziennikarką, pracowała w radiu, to dopiero jest fajna praca, a nie ja robię 300 rzeczy naraz. Są tacy, którzy zawsze w czymś znajdą coś, co im utrudnia życie.
Nasza tutaj bohaterka Małgorzata usiłowała świat dostosować do swojej osoby,
tak,
prawda?
Osoby, tak.
Miała swoją wizję i była zresztą szalenie pracowitą i oddaną żoną, także
tak.
To jej trzeba przyznać. Że
to
no,
też
ja
jest jej pozytywna cecha, bo ona nie jest leniwa, nie jest...
daje
z siebie wszystko, tak. Jak uważa, że teraz to ona musi jeszcze lepiej gotować, żeby jemu się chciało tam zrobić habilitację, na przykład szybko, to rzeczywiście dokonuje tam cudów w kuchni, co już mu zaczyna nosem wychodzić, ale to chodzi o jej starania się i o to, co ona mu daje i że ona się poświęca i właśnie ona w tym wszystkim jest, niby twierdząc, że stoi z boku.
On pod opieką psychiatrów.
Tak.
Ona też wykorzystywała tu pani swoją wiedzę także
tak,
medyczną
ja
do tych odmiennych stanów świadomości,
tak,
że tak powiem, bo oni dochodzą do pewnej ściany.
Tak,
nie?
Ja wykorzystuję swoją całą wiedzę, którą posiadam i neurologiczną i ogólnolekarską. Ja się zajmowałam epileptologią, czyli padaczką, ale taką moją specjalizacją w podspecjalizacji były zaburzenia psychiczne w padaczce. Więc ten styk neurologii i psychiatrii ja znam i lubię i często wykorzystuję w locie na przykład. I ja zresztą czerpię ze wszystkich umiejętności, jakie mam. Nawet jeżeli umiem haftować i robić na drutach, to też to napiszę, bo to umiem. I uważam, że tak trzeba. Jakby zawsze współczuję koleżankom, które czasami do mnie piszą, proszą mnie o radę w jakąś, bo mają bohatera w jakiś sposób związanego z medycyną i widzę, że to nie jest ich jakby wiedza, umiejętność, tylko research właśnie, taki sprawdzenie. A ja mam tę wiedzę, w związku z tym ją wykorzystuję. Bo na przykład gdybym pisała o nie wiem, o pracy w piekarni, to musiałabym jednak się zapytać, jakie to są oczywiście te realia. To już wydłuża czas i to już wymaga pewnego sprawdzenia i specjalistycznej wiedzy. Więc najprościej jest zacząć pisać o tym, co się zna.
Jedna cecha, która przybliżyła mi panią Małgorzatę, niepewnie się czuję za kierownicą.
Tak, ona się niepewnie czuje za kierownicą i to też jest takie, ona jest perfekcjonistką we wszystkim.
A tu nie daje rady.
Ona jeździ, ale ma wrażenie, że nie jest najlepszym kierowcą na
Może
świecie.
Może dlatego, że chciałabyś być najlepszym,
tak,
i to
tak,
ją blokuje.
To ją blokuje, tak.
Ta książka właśnie, jak pani teraz się czuje z tym? Bo to jest rzecz, którą pisała pani przecież, nie wiem, 2-3 lata temu?
3 lata temu.
3 lata temu.
Tak.
I takie ponowne spotkanie, no bo tak naprawdę teraz spotkanie z czytelnikami, ze mną chociażby, prawda? I z tym tekstem. To jest ciągle takie dziecko ukochane, czy już z dystansem widzi pani, że to...
Zawsze każda książka jest mnóstwo emocji i zupełnie inaczej mam wrażenie odbierają czytelnicy, którzy czytaliby ją przed stuleciem, a zupełnie inaczej ci, którzy ją siłą rzeczy czytają już po. Tak było z Olsieniami, które się ukazały przed stuleciem w innym wydawnictwie, teraz znowu nakładem wydawnictwa Zwierciadło. I ja zawsze przypominam, że to jest książka pisana przed. Kiedy wyszła Lady M, ona się przeleżała 3 lata, ja ją przeczytałam ponownie bardzo dokładnie przed wydaniem i pomyślałam sobie, że nie ma się czego wstydzić, ani narracyjnie, ani literacko. Nic bym nie zmieniła, w sensie takim, że już bym tak nie napisała, albo już nabrałam innych manier, czy ogłady. To jest ciągle książka, która wzbudza we mnie emocje. Aczkolwiek takie wzruszenie przeżyłam, jak było drugie wydanie, coraz mniej Olsień. Pierwsza powieść to jednak jest takie najukochańsze dziecko, tak sobie myślę.
No ale my czekamy na następne. Po stuleciu winnych, po wznowieniu Lady M. Przygody Julka i Mai nadal powstają, czy to już zamknięte?
Przygody Julka i Mai powstały 4 tomy i w chwili, kiedy miałam pisać 5, naraz mi zagrała w duszy inna zupełnie historia z myślą o czytelnikach, którzy właśnie wyrośli z Julka i Mai. I napisałam 1 tom, mam nadzieję też cyklu takiego, bo zakończenie tam jest dosyć otwarte. Rzecz się dzieje w przyszłości i to jest książka dla młodzieży, ale z takiego gatunku filozofia science fiction. Super. Tam są duże pytania na temat właśnie sensu naszego życia, tego co się dzieje w przyszłości. Została ona porównana w klimacie nie do Igrzysk Śmierci, tylko do innej serii, do serii Niezgodna. Rzeczywiście klimatem są te, jest ta książka podobna. Tam też wykorzystuje swoją znajomość ludzkiego mózgu i genetyki, inżynierii genetycznej. Jakoś tak jest, że w tych książkach dla dzieci tego mózgu jest pełno. A dla dorosłych mniej.
No to bo to już namiętności się pojawiają, tak, a wtedy tak, niestety mózg musi.
Mózg tak. Dobrze to pani powiedziała. Muszę sobie zapamiętać. Zastanawiałam dlaczego. No właśnie dlatego.
Są też te tak zwane odmienne stany świadomości, kiedy się widzi nie tę krew na rękach, o której mówi koleżanka, tak, i ducha banka za stołem też. Bardzo serdecznie dziękuję
ja
za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Pani Albena Grabowska, Kwitnąca jabłoń, gdyby ktoś nie wiedział, tak?
Tak.
Tłumaczy się pani
moje imię. Tak, moje piękne imię, bardzo je lubię.
Stulecie Winnych widziałam ciągle na półkach.
Mam nadzieję, że jest, bo to kawał polskiej historii i wiem, że niektórzy się uczą czytając i to jest przyjemna, muszę powiedzieć, nauka, uczyć się historii poprzez literaturę.
A Lady M wznowiona znów. A właściwie
zapraszam.
Niektórzy dopiero teraz będą mogli spokojnie te powieści
przeczytać.
Dziękuję bardzo. Stefan Kotiuk, Iwona Borawska. Do usłyszenia.
Wspólne czytanie. Radiem Gdańsk.